Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
16 minut po godzinie 12. Wita Państwa Żaneta Walentyn i goście w studio. Tak, pytać każdy może i dziś mówimy o sprawach, które niesie życie, a konkretnie życie przyniosło nam tutaj w regionie odpady toksyczne. Proszę Państwa, mamy je w czterech miejscach. Ja przyznaję, że znam trzy, a mianowicie Tarkowo Dolne, to jest powiat bydgoski, Potulice, powiat nakielski, Janowiec Wielkopolski, powiat żniński i czwarte miejsce, panie rzeczniku?
Czołówek, powiat radziejowski.
Czołówek, powiat radziejowski. No właśnie, goście z nami w studio, pan Tomasz, poseł Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie,
pana.
Dzień dobry.
Pan Mariusz Stężewski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Pan Dariusz Górski, z regionu, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Witam pana.
Dzień dobry.
Udział w audycji odmówił przedstawiciel starostwa powiatowego w Nakle nad Notecią. Powiedziano mi, że jeżeli mam jakieś pytania, to mam je skierować pisemnie i pisemnie dostanę odpowiedź. Nie oceniam urzędników, ale sposób komunikowania się ze społeczeństwem, owszem, i uważam, że nie jest on najlepszy, mówimy o tej konkretnej sytuacji. A mówiąc po prostu, bardzo złe, bo jak można rozmawiać o tak ważnym problemie, kierując pytania na piśmie i uzyskując na piśmie odpowiedzi? To w ogóle nie jest rozmowa, jak się Państwo doskonale orientują. Tym bardziej dziękuję Panom, że skorzystaliście z mojego zaproszenia i przyszliście do studia. Nasi stali słuchacze doskonale wiedzą, że mówimy o tym problemie już od lat, bo w Tarkowie Dolnym, w Potulicach, w Janowcu Wielkopolskim i w Czołówku, tak, w Czołówku, mamy magazyny, nielegalne magazyny ze zgromadzonymi odpadami toksycznymi i firma, która zajmowała się gromadzeniem, a obiecała, że to nie będzie gromadzenie, ale że ona te odpady zutylizuje, inaczej nie dostałaby przecież pozwolenia i tak dalej, firma zniknęła, proszę Państwa. Zanim zniknęła, wielokrotnie zmieniali się jej właściciele. Ja nieoficjalnie od różnych osób związanych ze sprawą wiem, że tam były tak zwane słupy, przynajmniej były o to podejrzenia, to znaczy mówimy o właścicielach firmy. Po to chyba tylko, żeby bardziej sprawę zamącić, żeby nie móc dojść do tej osoby, która na tym interesie bardzo dużo zarobiła. Bo interes polega na tym, że jak się odbiera, poprawcie mnie panowie, takie odpady toksyczne od zakładu, który je wytwarza, to się dostaje za to pieniądze, prawda? To się dostaje za to pieniądze. No właśnie. No i teraz taka firma X jedzie do zakładu Y, odbiera odpady toksyczne, bierze za to sporą kasę i rzecz jasna ma za zadanie to zgromadzić przez jakiś czas, tylko to też jest określone w ustawie, a potem zutylizować. Natomiast firma, akurat ta konkretna, o której mówimy, która działała między innymi w naszym regionie, odpady zgromadziła, nie zutylizowała, gromadziła je w sposób niewłaściwy, nie tak jak było wydane pozwolenie ze starostwa i zniknęła, ulotniła się we mgle, pozostawiła nam natomiast właśnie te tony odpadów toksycznych i teraz jest wielki problem. Prokuratura prowadząca tę sprawę, ostatecznie prokuratura we Włocławku, sprawę zawiesiła, bowiem nie można dotrzeć do tych wszystkich właścicieli, którzy się zmieniali jak w kalejdoskopie, jak mówiłam, było to w celu najprawdopodobniej zaciemnienia sprawy, w związku z czym nie ma winnego, firma X zarobiła na tym olbrzymie pieniądze, winnego nie ma, ukarać nikogo nie można. A tak naprawdę ukarani są mieszkańcy, bo oni żyją w pobliżu bomby z opóźnionym zapłonem. I tak to wygląda, a teraz to kilka słów przypomnienia naszym słuchaczom tej sprawy. I w Tarkowie Dolnym, przejdźmy tam, panie dyrektorze, było pozwolenie. Inaczej by firma, no, mogłaby działać, ale pozwolenie było. I od razu pierwsze takie pytanie. Mogliście odmówić?
Nie, w świetle przepisów, które obowiązywały na czas wydawania tego pozwolenia, zresztą dzisiaj obowiązują one bardzo podobne odmówić nie można było. Postępowanie co prawda toczyło się, bazuje oczywiście na dokumentach, bo dyrektorem tego wydziału jestem od zeszłego roku, ale z dokumentów wynika, że od września do grudnia toczyło się postępowanie, spółka była wzywana do uzupełnienia wniosku trzykrotnie. Były też pytania do wójta gminy Nowa Wieś Wielka, na terenie której znajduje się Tarkowo Dolne, czy jest to zgodne z przepisami miejscowymi. No i niestety odmówić spółce wydania zezwolenia nie można było, w związku z tym zostało takie zezwolenie w grudniu 2011 roku wydane.
A gdybyście odmówili, to co by się stało?
Gdybyśmy odmówili, to spółka oczywiście odwoływałaby się od naszej decyzji i byśmy to i sprawę nie obronili, bo nie mieliśmy podstaw do odmówienia jako starosta bydgoski.
A czy podstawą może być to, panowie, czy podstawą może być to, że na przykład jak zwraca się do was właściciel firmy X zajmującej się, no właśnie, jaką niebezpieczną działalnością, to jakby badacie jego przeszłość i jak wiecie, że już w kilku innych miejscach zostawił po sobie taki bałagan, to mu nie udzielacie zgody. Czy to może być podstawą, panie rzeczniku?
Tak by tutaj pytanie do...
Panie dyrektorze, wobec tego.
Panie dyrektorze, szanowni państwo, to nie może być podstawą do działania.
Ale pan na przykład, przepraszam, pan wie, że w Potulicach i gdzieś tam jeszcze, i gdzieś tam jeszcze, i w innych województwach, bo ta firma, o której mówimy, także w innych województwach narobiła bałaganu. I pan wie, bo pan rozmawiał ze swoimi kolegami, dyrektorami również Wydziału Ochrony Środowiska, że oni teraz mają wielki problem. I co? I przychodzi taki ktoś do was bezczelnie, prosi o zgodę i wy musicie się zgodzić?
Panie redaktor, więc tak, my musimy działać w granicach prawa, ale gdyby osoba, która prowadziła postępowanie, taką wiedzę posiadała, to być może mogłaby oczywiście, mówiąc, prowadzić te postępowanie troszeczkę dłużej, używając sztuczek urzędniczych. Tak,
żeby go zniechęcić.
Nie byłoby to zgodne z prawem, a organy administracji samorządowej muszą działać zgodnie z przepisami prawa, pogłębiając zaufanie obywateli do przepisów prawa. Byłoby to dopuszczalne, jeżeli chodzi o przepisy, ale no, tak organy działać nie powinny. Powinny być przepisy prawa, które uniemożliwiają takim podmiotom otrzymanie tego typu zezwolenia lub ewentualnie zabezpieczenia, które potem mogłyby zostać skonsumowane na poczet egzekucji.
Kiedyś była taka próba, przed wielu, wielu laty, była taka próba, żeby właśnie wprowadzić zmianę w prawie, żeby firmy tego typu musiały, składając prośbę o zgodę na działalność, musiały złożyć jakieś zabezpieczenie, które mogłoby być ewentualną rękojmią, ale to nie przeszło w Sejmie. Panie pośle, uważa pan, że przepisy prawa w tej dziedzinie, ja wiem, że pan nie jest członkiem Komisji Ochrony Środowiska, ale lekarzem zależy panu na zdrowiu naszych obywateli, więc czy uważa pan, że przepisy prawa można by w tej sprawie no jakoś uszczelnić?
No, życie pokazuje rzeczywiście, że przepisy są niedoskonałe i to mówiąc najbardziej delikatnie. I to, jak rozumiem, od bardzo, bardzo wielu lat. Zastanawiam się, przyznam szczerze, jakie znaleźć rozwiązanie, bo nawet pytanie, o którym mówiła, które zadawała przed chwilą pani redaktor, o to, czy można zebrać doświadczenia gdzie indziej dotyczące danej firmy. No ale mogę sobie wyobrazić, że ci sami właściciele, ci sami cwaniacy, no bo tak to należy nazwać, mogą zakładać w różnych miejscach różne firmy i potencjalnie, albo nawet korzystać z różnych słupów. I też również i ten argument by wtedy odpadł. Tak więc no, trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. Przyznam szczerze, my tak często, może nieraz zbyt często patrzymy na pewne doświadczenia zachodnie, z innych krajów Unii Europejskiej, tak zwanej Starej Unii, jakoś chyba tam nie dochodzi do tego typu patologicznej sytuacji, czyli można wypracować takie przepisy, takie rozwiązania prawne, które uniemożliwią tego typu działania. Być może za niewywiązanie się z tego obowiązku utylizacji, no bo trudno zabronić komuś przyjmowania, można ewentualnie mówić o terenie, na którym należy, czy można przyjmować te niebezpieczne substancje, to nie powinno być gdzieś blisko, tak przynajmniej ja rozumiem, miejsca, gdzie ludzie mieszkają, powinno być, tu pewnie pan rzecznik, pan dyrektor powiedzą więcej, gdzie to powinno ludzie być. No więc właśnie, więc to już samo w sobie budzi sprzeciw, powinno się na pewno tego typu ograniczenia. Kwestia oczywiście potencjalnego zatrucia na przykład wody, ale wydaje mi się, żeby to, nawet jak to ktoś to wszystko spełni, aby to było skuteczne, w moim przekonaniu powinny być sankcje, i to potężne sankcje karne dla osoby, która jest właścicielem takiej firmy. Czyli jeżeli się nie wywiąże, no co z tego, okej, no firma zniknie, firma upadnie, ale być może za niezutylizowanie tego typu materiału powinny być na tyle dotkliwe sankcje karne, żeby to zniechęcało potencjalnych oszustów. Wydaje mi się, że tak na gorąco, bo nie jestem ekspertem, jak pani słusznie zauważyła w tej sprawie, wydaje mi się tak na gorąco, że to jest chyba jedyna droga, aby to prawo nie było martwe, ale aby było skuteczne.
Ale oszuści próbują je ominąć, jak się wydaje, skutecznie, bo na przykład w tej sytuacji było, nie wiem, pewnie ponad 10 właścicieli. Oni się zmieniali jak w kalejdoskopie, jak mówiłam. I prokuratura, żeby móc w ogóle sprawę poprowadzić, to jak mi tłumaczył prowadzący tę sprawę pan prokurator, muszą dotrzeć do wszystkich właścicieli. A do wszystkich nie udało im się dotrzeć, bo część z tych właścicieli gdzieś tam się ukrywa.
No ale tak, ale gdyby były na przykład, tak ja sobie to wyobrażam, bardzo dolegliwe sankcje karne, to wtedy nie tak chętnie by się ktoś odkupował jeden od drugiego, żeby zatrzeć ślady firmy, bo by wiedział, że potężnie w tej sprawie ryzykuje, więc inaczej. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie i na tą chwilę jedyne, co im przychodzi do głowy, to właśnie tego typu działania. No, tak jak powiedziałem, też warto popatrzeć, jak to funkcjonuje w innych krajach unijnych.
Czasami z tych innych krajów unijnych przywożą do nas, bo tak przynajmniej mówili mi.
No ale właśnie z jakiegoś powodu, ale z jakiegoś powodu przywożą, czyli tam tego nie mogą zrobić, więc powinniśmy ustalić, jak to tam u nich jest.
Czy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, panie rzeczniku, w tej sprawie wyczerpała już swoje możliwości? Bo jakby pan zechciał powiedzieć, co zrobiliście? Bo to problem, wiadomo, i dla starostw, które udzielały pozwolenia, bo jak się dowiedzieliśmy od pana dyrektora, właśnie nie było możliwości nieudzielenia tego pozwolenia. No i potem po jakimś czasie okazuje się, że firma się nie wywiązuje z nałożonych na nią obowiązków. Starostwo pozwolenie odbiera, ale beczki już są. Odpady toksyczne już są. I co teraz? I teraz wchodzi w grę i w życie i w sprawę Regionalna Dyrekcja. I co państwo zrobili?
Tak, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi postępowania w związku z wystąpieniem szkody środowisku. Taką szkodę środowisku w przypadku Tarkowa złożył wniosek z taką informacją, złożył do nas właśnie starosta bydgoski. Mhm. My żeśmy wszczęli postępowanie, tak, odbyła się wizja terenowa, uzyskaliśmy wyniki badań od inspektora ochrony środowiska. I zostały wyniki potwierdziły to, że wokół tego magazynu, tak, znajdują się w glebie zanieczyszczenia. Standardy jakości zostały przekroczone, więc stwierdza się, że szkoda środowisku wystąpiła. My żeśmy summa summarum nałożyli na sprawcę decyzję nakazującą przeprowadzenie działań naprawczych, czyli przywrócenie tego środowiska glebowego do stanu jakby pierwotnego albo po prostu oczyszczenie tej gleby, ale niestety ta decyzja nie została wykonana. Kolejnym naszym krokiem...
Pytanie, czy którakolwiek została wykonana przez właściciela firmy decyzja. Tak, proszę bardzo.
Nie została wykonana, więc kolejny krok nasz to jest przekazanie wyżej do egzekucji, czyli do wojewody, aby to on użył swoich narzędzi i środków, aby wyegzekwować wykonanie postanowień tej decyzji. I sprawa zakończyła się w ten sposób na tą chwilę, że w jesienią 2014 roku przepisy uległy zmianie i wprost jest powiedziane, że dopóki odpady nie zostaną usunięte, postępowanie szkodowe nie może być prowadzone i na ten czas trzeba to postępowanie po prostu zawiesić.
Jak to?
Więc postępowanie...
Chyba źle pana zrozumiałam. To znaczy nie wolno nakładać żadnych kar na tę firmę, nie. Na właściciela, zmuszać do wykonania swoich... Jakby karać za to, czego nie zrobił, dopóki on nie usunie tych odpadów? Dobrze pana zrozumiałam?
Nie można wymagać jakby naprawy tej szkody w środowisku, dopóki to źródło szkody nie zostanie usunięte.
No
bo
tak.
Dopiero wtedy... Należy wykonać pełne badania i dopiero wtedy po usunięciu źródła okaże się tak naprawdę, jaki jest rozmiar tego skażenia, tak?
No tak, to rozumiem, tylko ale nakładać jakby kary, zmuszać możecie.
No oczywiście, znaczy my...
Możecie, tak?
Znaczy, wydaliśmy decyzję, tak? Ale postępowanie zostało zawieszone z tego powodu, że mamy to źródło, tak? Źródło, te odpady nadal
dalej
tam
jak
są.
Jak zawieszone postępowanie, to znaczy, że teraz właściciel tego z tej firmy, bo to jest inna osoba niż właściciel terenu, ale właściciel tej firmy nie musi wykonać w tej chwili waszego, na przykład zapłacić mandatu. Nie musi, bo postępowanie zawieszono, tak?
Znaczy mamy jakby dwa organy, tak? Jest starosta i jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. No. W kwestii starosty leżą kwestie związane z odpadami i to on jest władny, aby egzekwować usunięcie od sprawcy tych odpadów. Mhm. Gdy tych odpadów nie będzie, wkraczamy my i zajmujemy się szkodą w środowisku, czyli zanieczyszczeniem tym, którym powstało w wyniku na przykład niewłaściwego przechowywania.
Czyli dopóki te odpady będą, to właściwie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nic nie może zrobić i nie ma nic do roboty, mówiąc kolokwialnie.
No, w tej chwili mamy ręce jakby związane, postępowanie jest zawieszone.
A wy jesteście, panie dyrektorze, w stanie jako starostwo skłonić firmę do tego, żeby usunęła te odpady? Pytanie retoryczne zadam.
Panie redaktor, w ostatnim czasie skupiliśmy się na tym, żeby doprowadzić do tego, żeby ta spółka była należycie reprezentowana. Znaczy, żeby był zarząd spółki, żeby był adres, pod który można wysyłać pisma. Myślę, że te nasze działania przyniosły jakiś skutek, bo co prawda sąd rejonowy, rejestrowy w Poznaniu, jest to spółka prawa handlowego,
wykreślił ją z KRS-u.
Nie wykreślił, panie redaktor, odmówił.
Ale
odmówił.
Bo starostwo Nakielskie z kolei proponowało wykreślenie
odmówił
z KRS-u.
Odmówił sąd rejestrowy wykreślenia, argumentując to w ten sposób, że spółka posiada nadal jeszcze majątek znikomy, według informacji, które zgromadził sąd, ale posiada. Posiada również zadłużenie oczywiście w stosunku między innymi do ZUS-u, ale stało się tak, że sprawy żeśmy nie odpuścili, mówiąc kolokwialnie, złożyliśmy skargę na sąd rejonowy, sąd okręgowy, co prawda uznał, że sąd rejonowy postąpił zgodnie z przepisami prawa, ale nakazał sądowi rejonowemu do naprawy jakby tej spółki, czyli według stanu na 17 maja został wykreślony zarząd spółki, adres spółki i w tej chwili starosta bydgoski przygotowuje wniosek o ustanowienie kuratora sądowego dla tej spółki, co pozwoli no, zrobić porządek tą spółką, pozwoli prowadzić dalej staroście postępowanie, tak? Będzie z kim korespondować, wyjaśnić sprawę majątku, który jest.
Którego nie ma tak naprawdę.
Pewnie nie ma, w związku z tym no, kurator sądowy powinien wtedy doprowadzić do wykreślenia tej spółki z rejestru.
No właśnie, o to też Starostwo Powiatowe w Nakle się, tego się domagało. Ja podam numer telefonu 345 50 90 albo 50 60 dla naszych słuchaczy. Jeśli chcą państwo zadzwonić w tej sprawie, to chętnie wysłuchamy państwa opinii, a my kontynuujemy dyskusję, bo panie dyrektorze powiedział, że no, starosta będzie mógł zrobić w cudzysłowie porządek, tak, jakby w tej sprawie ustalić, jaki jest majątek i zarząd i tak dalej. Natomiast najbardziej nam chodzi o to, żeby zniknęły te substancje toksyczne. A przecież ta spółka, i to wiadomo już od lat, wykazuje się tym, że nie ma żadnego majątku, że nawet nie jest, przecież tam nakładano jeszcze wcześniej, zanim weszła ta ustawa, o której wspomniał pan rzecznik, nakładano tam mandaty Oni twierdzili, że nie są w stanie tych mandatów zapłacić, ponieważ nie mają pieniędzy. Opowiadali mi ludzie z Janowca Wielkopolskiego, że nawet twierdzili, że nie mogą usunąć tych beczek z magazynu, bo nie mają wózka widłowego. No więc tak naprawdę wydaje się, że ta spółka ma, nie wiem, złotówkę albo może dwa złote. Teraz przesadzam świadomie, ale bardzo niewiele. A właśnie, a ile kosztuje usunięcie? Gdyby na przykład usunąć te substancje z Tarkowa Dolnego, to ile by to kosztowało? Tak mniej więcej, no, oczywiście.
Mamy to oszacowane, to jest bardzo duża kwota, to jest pomiędzy 7 a 10 milionów złotych.
No właśnie.
Więc jest zrozumiałym, że powiat takich pieniędzy na chwilę dzisiejszą nie ma, żeby z własnego budżetu mógł takie pieniądze wyłożyć, ale też szukamy tych pieniędzy, bo też nie wiemy, jak to postępowanie na dzisiaj się skończy. Póki co spółka jest, jakiś majątek posiada, ale szukamy jako powiat na wykonanie zastępcze pieniędzy zewnętrznych, dlatego żeśmy wystąpili do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, znaleźć odpowiedni program. W tej chwili czekamy na odpowiedź, czy jest to w ogóle możliwe, żeby przy tego typu postępowaniu powiat bydgoski otrzymał środki na usunięcie tych odpadów.
Raz wam już odmówiono.
Tak, raz nam odmówiono. W tej chwili zwróciliśmy się zapytaniem, bo inny program pojawił się, który w naszej ocenie pozwala nam po te środki sięgnąć, ale czy tak rzeczywiście będzie, to musimy mieć odpowiedź na piśmie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bo powiat bydgoski w tegorocznym budżecie na pewno taką kwotą nie dysponuje.
I odbierzemy w tej sprawie pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry panom, państwu. Ja nim dojdę do sedna, to taką dygresję. To, żeby stanął dom, musi być lokalizacja, musi być dokumentacja zatwierdzona. Musi być kierownik budowy, musi być inspektor nadzoru. Tak jest w prawie budowlanym. I Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego, inspektor nadzoru budowlanego ma prawo, jeżeli cokolwiek jest nie tak, wstrzymać budowę, pociągnąć do odpowiedzialności kierownika budowy i ewentualnie inwestora. I teraz, proszę państwa, to co pani poruszyła, to już nie pierwszy raz.
Tak, walczę z tymi beczkami razem tutaj z panami od lat, ale bezskutecznie.
Proszę państwa, to gdzie są inspektorzy nadzoru tego, no, jej środowiska? To powinno być w umowie zawarte. Ci ludzie powinni tam mieć możliwość o każdej porze dnia i nocy wejść, sprawdzić, zobaczyć, czy są urządzenia, maszyny.
Ale ja panu przerwę od razu, przerwę, bo tak było. Ci ludzie weszli, zobaczyli po krótkim czasie, po chyba 3 miesiącach, prawda, panie dyrektorze, tu w Tarkowie. Bardzo szybko weszli, zobaczyli, że wszystko jest składowane nie tak, jak trzeba, nie tak, jak było ustalone w zezwoleniu. I to zezwolenie odebrali, ale beczki już stały.
To za późno, o całe 3 miesiące, proszę pani. To powinno być z chwilą, kiedy została zawarta umowa. Udzielone pozwolenie na składowanie i na utylizację tych odpadów, na drugi czy trzeci dzień tam powinni już być ludzie. Powinni być ze wszystkimi możliwymi uprawnieniami, jeżeli to jest tylko składowane, a nie ma urządzeń, maszyn, transportu, co by można było to utylizować, to no powinni zaraz to zamknąć. O czym my mówimy?
Dziękuję bardzo.
Proszę,
dziękuję. Dziękuję. 345 50 90 50 60 to telefon dla naszych słuchaczy. Jak państwo słyszą, nasi słuchacze, nie odbieram wszystkich telefonów, bo musimy także dyskutować, ale ten temat już od lat wywołuje dużą dyskusję i emocje w naszym regionie, bo ludzie nie mogą, nasi słuchacze i mieszkańcy tego regionu, no nie mogą pogodzić się z tym, że jakiś oszust, też tak to nazwę, jakiś oszust założył firmę, wzbogacił się niesamowicie, ukrywa, nawet nie musi ukrywać się, bo zrobił to tak przed organami ścigania, bo zrobił to tak, że być może nawet żyje sobie wygodnie i wcale nie schowany gdzieś tam jest w piwnicy czy na działkach, wręcz przeciwnie, może żyje nawet nieźle i pewnie tak jest. Natomiast ukrył się za licznymi słupami, które od niego tę firmę odkupiły, bo często jak mi mówiono, to byli po prostu bezdomni, którzy tę firmę odkupili od niego, bo dostali za to na przykład, nie wiem, 10 zł albo 30 zł. Tak to wyglądało. I nasi słuchacze nie mogą tego pojąć. I my jesteśmy jako państwo, duże państwo, tak? W środku Europy, powiem, bezradni, panie pośle.
No to rzeczywiście niesłychane, bo wygląda w ten sposób, że ktoś nabija sobie kasę milionami, a później no, my tu rozważamy, czy starostwo ma za niego zapłacić też miliony złotych i czy będzie miało na to pieniądze. No to jest sytuacja absolutnie absurdalna. Dodajmy do tego, że ktoś zdaniem niepłacenie mandatów czy inne drobne wykroczenia może nie wylądować w więzieniu, a tu ktoś nie płaci mandatów, których pani redaktor mówiła, że są naliczone i też nic się nie dzieje.
Tak potwierdził, że ich nie ma, że nie, więc, firma nie ma pieniędzy.
Więc naprawdę wydaje się, że tylko, znaczy ja podtrzymam to, co powiedziałem wcześniej. No, tu ktoś mówi, że ta kontrola powinna być nie po 3 miesiącach, tylko nie wiem, po 3 dniach, ale to o 3 dni też byłoby za późno,
pewnie,
bo już
tak.
Też byłoby coś przywiezione. I z tego, co pani redaktor mówiła, dalej były te beczki przywożone już po wygaśnięciu pozwolenia. Jeżeli za tego typu działania nie będzie bardzo dotkliwych sankcji karnych, no to nikt się tym przejmować nie będzie. No to jest przykre, że ludzie potrafią tak cynicznie, nie patrząc na zdrowie i bezpieczeństwo innych, próbować się, czy nie próbować, wzbogacać się po prostu. No to chyba to jest jedyna droga poprzez tego typu zaostrzenie przepisów. Oczywiście, tak jak powiedziałem, warto też popatrzeć na rozwiązania, które są w innych krajach, gdzie no jakoś tego typu rzeczy nie robią, tylko tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, tylko przywożą to do Polski, no bo jak widać w Polsce są inne rozwiązania prawne i w Polsce można. No w Niemczech tego nie można, a w Polsce można, więc szukajmy też, no bądźmy tutaj mądrzejsi i patrzmy na to, tak jak powiedziałem, modne to jest bardzo, żeby czasami się wzorować, czasami niesłusznie się chce ktoś wzorować, a tutaj akurat pewnie słusznie, bo inni sobie poradzili z tym problemem, jak widać, dużo lepiej niż my. Mówię o innych krajach.
A czy my możemy powiedzieć, ile tam, panie rzeczniku, czy pan ma taką wiedzę, ile zgromadzonych jest, nie wiem, ton, litrów, no pewnie ton.
W tej chwili.
A tak na mniej więcej, czy na przykład w Tarkowie wiemy, czy to będą setki, dziesiątki, tysiące?
No, w tej chwili nie odpowiem pani wprost na to pytanie. Pewnie setki, dwie hale wypełnione, może nie po brzegi, ale dwie hale wypełnione
setki,
tymi odpadami.
Setki. I dodam, że na przykład w Tarkowie, jak byłam ostatnio, to tam już złomiarze się pojawili. I usuwają jakieś części metalowe, które zabezpieczały tę halę, więc tam naprawdę nie jest problem wejść. I jak wejdzie ktoś nieodpowiedzialny, to może zrobić no, po prostu olbrzymie, olbrzymie nieszczęście. Ale te tereny i te hale mają też swoich właścicieli, bo ta firma działała na takiej zasadzie, że ona, to nie są jej hale, to nie jest jej teren, to jest teren wydzierżawiony, wynajęty. I ja na przykład swego czasu od urzędników starostwa nakielskiego, bardzo mi przykro, że muszę o tym mówić i sami o tym nie mówią, ale niestety odmówili, co przypominam po raz kolejny, dowiedziałam się, że właściwie to winien jest ten właściciel tego terenu i tej hali, no bo po co to wynajął? Ale ja się zastanawiam, dlaczego nie miał tego wynająć, jeżeli była zgoda ze starostwa. No chciał zarobić pieniądze. Była zgoda, wszystko było zgodne z prawem. I takie były próby w Potulicach, żeby tego właściciela terenu obarczyć jakby obowiązkiem wyczyszczenia tego terenu, usunięcia. Czy też w Tarkowie Dolnym państwo o tym myślicie? Bo tam też jest taka sytuacja, że jeden z biznesmenów bydgoskich jest właścicielem tej hali, ale nie tych nieczystości i tego terenu.
Znaczy tutaj było odwrotnie, panie redaktor, bo najpierw była umowa dzierżawy, a potem była zgoda starosty. Nie wiem, jak jest w przypadku innych powiatów. No, wnioskodawca musi mieć tytuł prawny do terenu, w związku z tym taki tytuł prawny dawała mu w tym przypadku umowa dzierżawy. Powiem tylko, że mimo, że dochodziło do naruszeń, to ta umowa dzierżawy do dzisiaj nie została przez właściciela terenu wypowiedziana. Dla mnie to nie jest do końca zrozumiałe, ale jest to sprawa właściciela terenu. Tak to widzi, nie skorzystał z możliwości jej wypowiedzenia. Jak jesteśmy na antenie, to ja chciałbym przestrzec, panie redaktor, wszystkich właścicieli tego typu nieruchomości, do których się zgłoszą potencjalni klienci, że niech dwa razy się zastanowią, zanim pod tego typu działalność wynajmą takie obiekty, bo
potem będą mieli olbrzymi problem.
Bo może się okazać, że tych oszustów jest więcej, albo są tacy, którzy dopiero teraz wpadli na taki pomysł i skorzystają z luk prawa, bo możemy mówić, że są luki w prawie, które pozwalają na prowadzenie tego typu działalności. Na początku mówiliśmy o tych zabezpieczeniach, więc ja myślę, że to byłby chyba te zmiany w przepisach prawa powinny iść w tą stronę, że odpowiedzialność właściciela terenu powinna być większa, ale też powinny być zabezpieczenia, które tego typu słupom w ogóle uniemożliwiają wystartowanie z tego typu działalności.
A jakie na przykład?
To musiałoby być, panie redaktor, pewnie 1 000 000 zł.
Zabezpieczenia, że wpłaca na przykład na konto, jakby swoje subkonto w starostwie, ale on nie może z tego wybrać nic, dopóki na przykład nie zamknie działalności i nie oczyści terenu. Wtedy te pieniądze z powrotem są jego.
Na przykład, jeżeli by to były jakiekolwiek pieniądze liczone chociażby w setkach tysięcy złotych lub miliona, to myślę, że część spółek w ogóle by nie wystartowała, bo tutaj widzicie państwo, w naszym przypadku powiatu bydgoskiego jest to spółka kapitałowa. Żeby założyć spółkę kapitałową, to wcale tak dużo pieniędzy
nie trzeba.
No, ale mogła być równie dobrze osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawda? I tam w ogóle nie trzeba zbyt wielu środków, żeby taką działalność założyć. Ale gdyby trzeba było położyć pieniądze na depozyt, to tych wniosków mielibyśmy, myślę, o wiele, wiele mniej i to wtedy rzeczywiście wyspecjalizowane firmy w tym zakresie, które robią na tym pieniądze i chcą robić pieniądze i myślą, żeby istnieć na rynku dłużej niż 3 miesiące.
Uczciwe firmy,
uczciwie,
po prostu.
To te firmy miałyby szansę na działanie.
A może, panie dyrektorze, warto byłoby pytać, bo oczywiście to musi być pewnie jakoś zapisane w prawie, że ta firma musi przedstawić, w jaki sposób będzie to utylizować te odpady i przed rozpoczęciem, przed sprowadzaniem tych odpadów, czy jakby otrzymanie jakby już ostatecznej zgody, powinna wykazać się tym sprzętem, bo przepraszam bardzo, w jaki sposób oni chcieli się tych beczek pozbywać? Na razie
oni chyba
wiemy,
chcieli to wywozić gdzieś na, bo jest bardzo niewiele firm, panie pośle, na terenie naszego kraju, które zajmują się utylizacją, bo to już w ogóle wymaga jakichś szczególnych zabezpieczeń.
Podpisana umowa z nimi, z taką firmą, też by mogła być już też czymś na początek, czym takie firmy powinny się wykazać, a nie tylko, że zwożą do jakiejś hali czy baraku beczki i właściwie nie wiadomo co dalej, tak?
Dopiero no może taka umowa, martwić, panie dyrektorze, już spisana z firmą, bo to gdzieś na południu Polski jest ta firma, która się zajmuje utylizacją, coś by dało, nie wiem.
Panie dyrektor, wnioski zawsze są napisane pięknie.
No właśnie.
Tak. One przewidują wszystkie te rzeczy, o których pan poseł mówił. Tu było pozwolenie na zbieranie odpadów, w związku z tym firma nie musiała wykazać się sprzętem do utylizacji, a tylko zadeklarować, że będzie to dalej wyspecjalizowanej firmie przekazywała do utylizacji.
No powinniśmy właśnie może pomyśleć o tym, co dalej, prawda? Zbieranie to jedno. Ja nie mówię to w kategoriach pretensji, bo rozumiem, że państwo w ramach prawa się poruszacie. Natomiast być może powinno być prawnie zapisane, że co znaczy zbierać? To powinien ktoś wykazać, co z tym dalej się robi i powinno być to zaopatrzone w stosowne umowy. To już też kolejna rzecz, która tutaj wychodzi przy okazji tej naszej dyskusji.
A czy my możemy powiedzieć, panowie, jakie tam substancje są, to znaczy może bez jakichś nazw chemicznych, bo pewnie ich nie bardzo... Pan jest lekarzem, to pan je rozszyfruje, ja i słuchacze pewnie nie do końca, ale jakiego typu tam są substancje? Kilka przykładów, nie wiem, pan rzecznik mógłby nam podać, albo pan dyrektor?
Zerka na swoje notatki. W przypadku Tarkowa Inspektorat Ochrony Środowiska stwierdził przekroczenia m.in. 10-krotnie miedzi, cynku 2-krotnie, ołowiu 2-krotnie.
Czym to grozi? Wiemy?
No w grozie to może to grozić poważnymi schorzeniami, gdyby to przedostało się do wody pitnej, do pokarmu. To...
Tam właśnie, skoro pan mówi o wodzie pitnej, panie pośle, tam w pobliżu Tarkowa, znaczy w pobliżu tego składowiska w Tarkowie, bardzo blisko, jest sąsiad. Tam jest dom jednorodzinny. Ja rozmawiałam z tym panem i on właśnie mi mówił, że on nie korzysta wobec tego, w związku z tym, że wykryto tam już skażenie ziemi, to on kupuje wodę. Kupuje wodę do pitną, do gotowania, no bo on się boi po prostu używać, pewnie nawet nie może używać tej swojej wody, którą ma tam z ujęcia. No i rzeczywiście to jest bardzo blisko, ale jak to jest z tymi uprawnieniami i zgodami, jeśli państwo wyraziliście, znaczy na przykład pan, panie dyrektorze, pana poprzednik wyraził zgodę, to w ogóle się nie patrzy na to, jak blisko są sąsiedzi, na przykład w pobliżu, w Potulicach, w pobliżu tego składowiska jest szkoła.
Znaczy tutaj nie ma, pani redaktor, przepisów, które mówią o odległościach. One mówią, tak jak mówiłem wcześniej, o zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Tylko w przypadku terenów wiejskich to jest to nieszczęście, że większość gmin wiejskich takich miejscowych planów nie posiada.
Nie ma. Czyli wy nie możecie w takiej sytuacji odmówić, bo skoro w ustawie się nie wyklucza, jakby nie ma takiego wykluczenia, czy nie ma takiego zastrzeżenia, to wy musicie się zgodzić, nie bo co nie jest zabronione, jest dozwolone, tak, zgodnie z taką
nie możemy
zasadą.
Odmówić, patrzymy tylko, czy teren jest utwardzony, zadaszony, tak, oczywiście w dostosowaniu do danego rodzaju odpadów. W tym przypadku akurat naszym w Tarkowie były to hale wyposażone w szczelną posadzkę betonową, więc jakby były przesłanki do tego, że te odpady przy należytym przechowywaniu i niepenetrowanie, tak jak się dzieje w tej chwili przez nieznane osoby, że one są właściwie przechowywane. Na ten czas, na czas złożenia wniosku były one opisane, że będą we właściwy sposób przechowywane.
No, to jasne, bo inaczej byście się nie zgodzili.
Tak jest.
A jednak ta posadzka okazała się albo nieszczelna, albo nie wiem, co się stało, bo doszło do skażenia gruntu.
Może nie tyle posadzka okazała się nieszczelna, co część tych odpadów była, jak się okazało, na skutek prowadzonych kontroli, niezgodnie z warunkami pozwolenia przechowywania, to znaczy przed halą.
Na ziemi, po prostu.
No, ziemi. Lub na posadzce przed halą, ale przed halą. W związku z tym wszelkie odcieki, opady deszczu powodują, nawet jeśli odpady są suche, to odpady deszczu mogą powodować korozję pojemników, tak, lub uwalnianie się tych związków do wód powierzchniowych, do ziemi wcześniej.
I co my możemy z tym zrobić, panowie? Bo my zastanawiamy się w tej chwili, jak sprawę proceduralnie na przyszłość rozwiązać. Ale ja znowu wrócę do tego. Mamy tony, trudno powiedzieć, czy to będą dziesiątki, czy setki, czy tysiące, to mam nadzieję, że nie, chociaż pewnie bym się nie zdziwił, jakby się okazało, że i tysiące ton substancji toksycznych, które są w pobliżu gospodarstw, domów, szkoły na terenie naszego regionu, gdzie jeszcze w niektórych z nich dochodzi do tego, że wchodzą osoby postronne na taką halę i nie wiadomo, co tam robią, kradną złom. Może się okazać przy okazji, że ktoś, nie wiem, zapali papierosa i rzuci niedopałek. I to mamy tak 24 godziny na dobę od roku 2011, tak? I co my możemy z tym zrobić? Już 6 lat się z tym męczymy. Panie pośle.
Ja liczę tutaj na podpowiedzi ze strony choćby panów i przekazanie już pewnych propozycji ministerstwu najlepiej, Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska jak najbardziej również, bo będzie to, tak jak powiedziałem, moim zdaniem bez nowelizacji prawa trudno będzie, życie
pokazuje.
Ale ja
słyszę, że ono zostało znowelizowane, tak? Pan rzecznik powiedział, że w 2017.
Wszedł przepis mówiący o tym właśnie, że postępowanie to szkodowe musi być zawieszone do momentu usunięcia odpadów.
Tylko, że ja tego nie rozumiem zupełnie.
Chyba to nie jest dobry kierunek w moim przekonaniu. Ja podtrzymam to, co już mówiłem wcześniej. Jeżeli ktoś nie będzie bał się bardzo poważnych sankcji, które jego osobiście będą dotknął, to będzie nie brakowało cwaniaków, którzy będą próbowali to wykorzystywać. Dzisiaj to wygląda chyba tak, że gdyby rzeczywiście doszło już do jakiegoś nieszczęścia i ktoś by się zatruł poważnie, to to wtedy pewnie sankcje karne by się znalazły. A dopóki tego nie ma, to na dobrą sprawę samo zagrożenie nie skutkuje, czy nie wywiązanie się z tego typu obowiązków, które tu są nałożone, i stworzenie takiego zagrożenia wskutek tego niewiązania się z obowiązków, pozbycie się tych odpadów, niestety nie skutkuje niczym i to jest moim zdaniem największy problem.
Czyli znów mamy powiedzenie Polak mądry po szkodzie. Proszę bardzo, panie rzeczniku.
Czyli z naszego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że, bo mówimy tu o 4 magazynach, tak? Ale my prowadzimy te sprawy szkodowe, szkód w środowisku, i na terenie województwa mamy więcej takich miejsc, gdzie jest problem z substancjami toksycznymi. Mhm. Jednym z takich rozwiązań, które tutaj nam przychodzi do głowy, to jest utworzenie takiego specjalnego państwowego funduszu na eliminację tego typu niebezpieczeństw, tak? Bo mamy skażenia, które zostały spowodowane wiele lat temu, tak? Czy
choćby Zachem w Bydgoszczy. Mhm.
To właśnie mam na myśli, tak? Czy tutaj właśnie sprawca jest nieuchwytny, spółka Jędrus, jakby nie ma z kim rozmawiać, tak? Kogo pociągnąć do odpowiedzialności? I zamiast czekać właśnie na wyczerpanie tych procedur administracyjnych, prawnych, gdyby taki fundusz istniał i pozwoliłby organom zadziałać szybciej, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa czy ewentualnie tragedii.
Usunąć
odpady czy zniwelować zagrożenie, tak? No byłoby to dobre, tak? A tak tutaj pan dyrektor wspomniał, tak, że szukają tych pieniędzy na usunięcie tych odpadów w Narodowym Funduszu. My również ze swojego doświadczenia w innych sprawach też wysyłamy wnioski, ale na razie bezskutecznie, tak? Bo to są ogromne, ogromne pieniądze potrzebne na niwelację tego typu zagrożeń.
Jakoś tak patrzę w przyszłość i oczyma wyobraźni widzę, że spotkamy się tu trochę starsi za 20 lat, panowie, i te beczki cały czas będą.
Za 20 lat to tych beczek pewnie już niestety nie będzie.
A co
gorsze, no bo
będą
obawiam się, rozpadną się, gdyby tak było. W związku z tym coś trzeba zrobić, żeby do tego nie dopuścić. I to jest bądźmy też, obserwujmy to, w jaki sposób inni sobie z tym problemem poradzili.
Musimy kończyć, proszę państwa. Bardzo państwu dziękuję za spędzony wspólnie czas. Jeszcze tylko jedno zdanie. Pan wspomniał, to też taka ciekawostka dla pana, panie pośle, i dla naszych słuchaczy. Ta spółka z Wielkopolski, która tutaj tak nas uraczyła takimi beczkami, to ona się nazywa Jędrus, Jędruś, przez EN, przez E. Jak się zmieniał właściciel, to się zmieniała nazwa w taki sposób, że była niemal identyczna, a jednak inna. Takie mamy zmyślne społeczeństwo, nie mówię ogólnie o wszystkich, ale powiedzmy niektórych obywateli, o właśnie, takich mamy zmyślnych niektórych biznesmenów, wybrnęłam, niektórych i biznesmenów w cudzysłowie, i teraz należy zrobić wszystko, żeby właśnie nie dopuścić więcej do takich sytuacji, a te sytuacje, te wspomniane dzisiaj jakoś rozwiązać. Dziękuję państwu bardzo. Tomasz Latos, Mariusz Stężewski, Dariusz Górski, Żaneta Walentyn, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.